Dotarliśmy do końca pierwszej księgi Samuela. Zajęło nam to rok, ale zakładając, że to jest co druga niedziela, więc w pół roku, jeszcze jakieś tam przerwy wakacyjne, uwinęliśmy się szybko. Niecałe pół roku, parę miesięcy i już jesteśmy na końcu, w 31 rozdziale pierwszej księgi Samuela. Kończąc to nasze studium tej księgi, przypomnijmy sobie, że teraz pod koniec tej księgi, w tych ostatnich rozdziałach, narracja staje się coraz bardziej napięta, zarówno dla Dawida, jak i dla Saula. I tłem wydarzeń, tych wydarzeń, które teraz się dzieją, jest zbliżająca się inwazja wojsk filistyńskich, które wkraczają na terytorium Izraela, żeby ich zaatakować i żeby ich podbić. I pamiętacie, że dla Dawida z początku było to ogromnym problemem, bo Filistyni wezwali Dawida do służby. Mówi, chodź i walcz razem z nami. I Dawid tak dwuznacznie odpowiedział. Powiedział, zobaczysz, co może uczynić twój sługa. No i wtedy Pan Bóg wybawił Dawida z tej sytuacji, z tej opresji. Inni książęta filistyńscy zaczęli szemrać. Mówi, dlaczego ten Hebrajczyk jest w naszej armii? Mówi, Dawid nas zdradzi. Pogodzi się ze swoim panem kosztem naszych głów. No i w ten sposób Dawid został odsunięty od udziału w walce. Ku oczywiście swojej wielkiej, przeogromnej wdzięczności. No ale kiedy Dawid ze swoimi ludźmi wrócili do miasta, w którym mieszkali, do Syklag, do miasta, które Filistyni oddali im na mieszkanie, żeby mogli w nim zamieszkać, zastali to miasto spalone, a żony i dzieci uprowadzone. Lecz dzięki Bożej łasce Dawid zdołał wytropić obóz Amalekitów, jak pamiętamy, pokonać ich i odzyskać wszystkich co do jednego uprowadzonych. Dla Dawida to napięcie, które powstało w tych ostatnich wydarzeniach, zostało złagodzone. Tymczasem Saul musiał zmierzyć się z nadciągającym wojskiem filistyńskim. I w swojej desperacji próbował szukać pomocy u Boga. Lecz Pan mu nie odpowiedział. Ani przez sny i wizje, ani przez proroków, ani przez kapłanów, którzy używali Urim i Tumim. Wtedy Saul w akcie już kompletnej, ostatecznej desperacji udał się do wróżki, żeby wywołała ducha Samuela. I prorok Samuel rzekł do Saula, mówi, dlaczego mnie niepokoisz? I potem przypomniał mu, że to, co go spotyka, jest dokładnie tym, co Bóg wcześniej już mu zapowiedział z powodu jego nieposłuszeństwa. No i teraz, kiedy ta narracja zostaje wznowiona, znajdujemy się w samym środku bitwy. Tutaj w 31 rozdziale czytamy o tragicznym końcu Saula i jego synów. Także przeczytajmy 31 rozdział pierwszej księgi Samuela. A gdy Filistyńczycy stoczyli bitwę z Izraelem, pierzchnęli wojownicy izraelscy przed Filistyńczykami i wielu zabitych zaległo górę Gilboa. Filistyńczycy dopędzili Saula i jego synów i zabili Jonatana i Abinadaba i Malkiszuę, synów Saula. A gdy rozgorzała bitwa wokół Saula, wytropili go łucznicy i ciężko zranieni w podbrzusze. I rzekł Saul do swojego giermka: dobądź miecza i przebij mnie nim, aby gdy nadejdą ci nieobrzezańcy, nie przebili mnie i nie naigrawali się ze mnie. Lecz giermek nie chciał, gdyż bał się bardzo. Wziął więc Saul miecz i nań się rzucił. A gdy giermek zobaczył, że Saul nie żyje, również rzucił się na swój miecz i zginął razem z nim. Tak poległ w tym dniu Saul i jego trzej synowie oraz jego giermek i wszyscy jego wojownicy z nim. Gdy zaś mężowie izraelscy mieszkający z drugiej strony równiny i za Jordanem dowiedzieli się, że wojownicy izraelscy pierzchnęli i że poległ Saul i jego synowie, porzucili osiedla i uciekli. Wtedy przyszli Filistyńczycy i zamieszkali w nich. Gdy następnego dnia po bitwie nadeszli Filistyńczycy, aby obdzierać zabitych, znaleźli Saula i jego trzech synów poległych na górze Gilboa. Odcięli jego głowę, zderli zeń zbroję i obnosili je wokoło po ziemi filistyńskiej, aby obwieścić swoim bożkom i ludowi swoje zwycięstwo. Zbroję zaś jego złożyli w świątyni Asztarty, a jego zwłoki powiesili na murze Betrzeanu. A gdy mieszkańcy Jabesz Gilead usłyszeli o tym, co Filistyńczycy zrobili z Saulem, zerwali się wszyscy zdatni do boju mężczyźni i po całonocnym pochodzie przyszli i zdjęli zwłoki Saula i zwłoki jego synów z muru Betrzeanu i przyszedłszy do Jabesz, spalili je tam. Kości zaś ich zebrali i pogrzebali pod tamaryszkiem w Jabesz i pościli przez 7 dni. Upadek króla Izraela jest smutnym zwieńczeniem tego ważnego rozdziału w historii narodu. Na początku pierwszej księgi Samuela byliśmy jeszcze w czasach sędziów, w okresie cyklicznego grzechu, ucisku, wybawienia potem, krótkotrwałego pokoju i to się powtarzało w takich cyklach. Izrael z powodu grzechów przeciwko przymierzu z Bogiem był wydawany w ręce wrogów. Następnie Bóg wzbudzał sędziego, aby ich uwolnił, po czym następował znów okres pokoju, aż do kolejnego upadku. W pierwszym rozdziale pierwszej księgi Samuela poznajemy Annę, bezdzietną kobietę, która gorliwie modliła się o syna. I Bóg wysłuchał jej prośby i dał jej Samuela. Ona zaś oddała go do służby w przybytku pod opiekę arcykapłana Helego. I Samuel od najmłodszych lat słyszał głos Boga i Bóg wykorzystał Samuela, aby przez niego przemawiać. Cały Izrael uznał, że Samuel jest prorokiem. Był też kapłanem z pokolenia Lewiego, a jednocześnie był sędzią rządzącym ludem. Ale ludzie pragnęli czegoś więcej. Nie chcieli już lokalnych, tymczasowych wybawicieli, chcieli króla. Chcieli jednej centralnej postaci, która zjednoczy plemiona i obroni cały kraj. I Bóg polecił Samuelowi, aby ich prośbę spełnił. I Bóg dał im Saula. I początkowo Saul wydawał się odpowiednim wyborem. Ale szybko okazało się, że jest nieposłuszny, impulsywny i pyszny. I 2 wydarzenia przesądziły o jego upadku. Najpierw złożył ofiarę przed bitwą, choć nie był do tego uprawniony, bo nie był kapłanem. A 2 wydarzenie to to, że nie wykonał polecenia Bożego, żeby wytępić Amalekitów, lecz pozwolił ocaleć Agagowi i zatrzymał najlepsze łupy. Wtedy Pan Bóg rzekł: zabiorę ci królestwo i dam je innemu. Bóg wybrał więc Dawida, młodego pasterza, syna Jessego. Samuel namaścił go na przyszłego króla. I od razu było widać różnicę między Dawidem i Saulem. Kiedy Saul drżał przed Goliatem, Dawid wyszedł naprzeciw olbrzymowi i z procą, z kilkoma kamieniami, mówiąc: przychodzę do ciebie w imieniu Pana zastępów. Mówi: bitwa należy do Pana. I Bóg dał mu zwycięstwo. Dawid wiernie służył Saulowi. Stał się jego zięciem, nawet przyjacielem syna Saula, Jonatana. Najbliższym przyjacielem. Jednak im bardziej Dawid odnosił sukcesy, tym bardziej Saul płonął zazdrością. Próbował go zabić. Najpierw w pałacu, rzucając w niego włócznią, potem w jego własnym domu, posyłając zabójców, aż w końcu Dawid musiał uciekać. I z czasem Dawid zgromadził wokół siebie 600 wojowników z rodzinami. I chociaż wielokrotnie miał okazję zabić Saula, nigdy tego nie uczynił, uznając go za pomazańca pańskiego. I oto teraz, u końca tej pierwszej księgi Samuela, widzimy Saula samotnego wobec Filistyńczyków. Kogo Saul najbardziej potrzebuje w tej chwili? Oczywiście potrzebuje Pana, ale na ziemi kogo potrzebuje? Potrzebuje Dawida właśnie. Zwycięzcy Filistynów, pogromcy Filistynów. A dlaczego Dawida nie ma u jego boku? Bo Saul przez swoją dumę, przez zazdrość i niesprawiedliwość sam się go pozbawił. I teraz pozbawiony wsparcia umiera od własnego miecza wraz ze swoimi synami, swoim giermkiem i swoją armią. W tej księdze widzimy więc ostatniego sędziego Samuela, pierwszego króla Saula i prawdziwego króla, którego Bóg wzbudza, Dawida. Więc na zakończenie tego naszego rozważania tej księgi chcę zwrócić uwagę na trzy punkty. Pierwszy nosi tytuł Krew i chwała. To jest krótki rozdział, 13 wersetów raptem. Nie ma tu rozwlekłej relacji z bitwy. Akcja zaczyna się natychmiast. Bitwa trwa. Filistyni zwyciężyli. Mężowie Izraela padają. A potem dostajemy tą relację z żałosnego końca Saula. Łucznicy go znaleźli i zadali mu ciężkie rany. Zranienie strzałą to jest okropny sposób umierania. Kiedy grot strzały przeszywa ciało, wbija się głęboko. Uszkadza narządy, jeśli wniknie głęboko. Ale najgorsze jest wyciąganie strzały. Grot ma taki haczykowaty tył, który rani bardziej, jeszcze bardziej przy wyciąganiu. Rany się zakażają. To wszystko wydłuża i potęguje cierpienie. Łucznicy są szczególnie zabójczy. Stoją z dala i bezpiecznie strzelają do tych, którzy walczą mieczem. I tak też stało się z Saulem. Został ciężko raniony strzałą. Saul stracił wszystko. Krwawi. Nie może już walczyć. Wie, że nie wygra, że umrze i że Filistyni go znajdą, żeby zadawać mu dalsze cierpienia. Woli więc uniknąć tych upokorzeń i pragnie umrzeć szybko. Rzuca się na własny miecz, kiedy jego giermek odmawia dokonania tego czynu. Pomyślcie, jak trzeba być zdeterminowanym, żeby coś takiego zrobić, żeby zadać sobie śmiertelną ranę, świadomie się wykrwawić, stracić przytomność i umrzeć. Nazajutrz Filistyni go znaleźli. Odcięli jego głowę, zdjęli zbroję, powiesili zbroję w świątyni swojego bożka, a ciała Saula i jego synów przybili jako trofea do murów jednego z ich miast, jako publiczne widowisko mające nastraszyć wrogów, krwawy i haniebny obraz. Makabryczny, pozbawiony jakiejkolwiek chwały. Taka jest rzeczywistość wojny, przemocy, nienawiści, grabieży. Nasza kultura ma tendencję do gloryfikowania przemocy. Filmy często konkurują wręcz w pokazywaniu jak największej liczby zgonów. Zobaczmy, ilu ludzi ten bohater może zabić. Tymczasem rzeczywistość bitew jest brudna, krwawa i odrażająca. To jest cierpienie i śmierć. Gdy widzimy Saula wykrwawiającego się w swoim rydwanie, nie powinniśmy wzruszyć ramionami i powiedzieć: świetny film. Ale powinniśmy raczej być zohydzeni takim makabrycznym obrazem. Dlaczego więc ludzie tak czynią? Dlaczego narody biją się nawzajem? Czy Izrael z Hamasem, czy Rosja z Ukrainą? Dlaczego oddziały armii amerykańskiej są obecne w tak wielu różnych krajach? Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Są różne przyczyny, jest obrona, dochodzenie jakiejś sprawiedliwości, swoich praw, ale są także żądze, chciwość i nienawiść. Tak, istnieje czas na obronę i czas na gniew. Istnieje koncepcja wojny sprawiedliwej, ale wojna sama w sobie nie jest chwalebna. To ból, krew, cierpienie i zniszczenie. Tutaj na niebie prawie codziennie słychać, jak latają samoloty F-16 z lotniska w Krzesinach. Po ostatniej katastrofie nie, ale zwykle tutaj praktycznie codziennie pną się w górę, robią zwroty, ścigają jeden drugiego. Są tylko ćwiczenia pilotów. Ale w pewnym momencie człowiek zdaje sobie sprawę z tego, do czego ci piloci się szkolą. Te samoloty zostały skonstruowane, żeby skutecznie niszczyć cele. Powietrzne cele albo naziemne cele. Żeby siać zniszczenie i śmierć. Czy w naszym upadłym świecie jest potrzeba dla takich maszyn? W pewnym sensie tak. Czasami jest potrzeba, żeby bronić niewinnych, żeby przeciwstawiać się złu. Ale trzeba pamiętać, wojna to przede wszystkim cierpienie, krew, zniszczenie i śmierć. To nie oznacza, że całkowicie odrzucamy konieczność obrony. Jest czas na sprawiedliwy gniew, jest czas na obronę. Ale jako chrześcijanie mamy inne narzędzie i inną misję. Tym narzędziem jest dobra nowina. Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy wezwani do tego, żeby być emisariuszami pokoju i nosić broń ducha, prawdę, miłość i miłosierdzie. Nasza potężna broń ma unicestwić grzech i przynosić życie oraz zbawienie. To jest dobra nowina. Ale patrząc na śmierć Saula, widzimy krew pozbawioną chwały. Patrząc na śmierć Pana Jezusa Chrystusa, widzimy krew, która przyniosła chwałę. Bo Jego śmierć daje życie, daje pokój, światło ginącemu światu. Widzieliśmy więc krew i chwałę. Wojna jest krwawa, nie jest chwalebna. Służba ojczyźnie jest godna szacunku i często konieczna. Ale większość wojen bierze się z ludzkiej chciwości, nienawiści, pragnienia posiadania tego, co nie należy do nas. Po drugie, lojalność i honor. Lojalność i honor. Bohaterstwo i męstwo ludzi, tych mężów z Jabesz-Gilead, robią naprawdę duże wrażenie. Kim byli ci ludzie, którzy ryzykowali życie i zdrowie, aby odzyskać ciała Saula i jego synów? Przypomnijmy sobie, to właśnie w Jabesz-Gilead Saul odniósł swoje pierwsze zwycięstwo jako król. W tym czasie Nachasz, król Amonitów, obległ Jabesz-Gilead, miasto po drugiej stronie Jordanu. z dala od głównych ziem Izraela. I Nachasz powiedział mieszkańcom: zawrę z wami pokój, jeśli każdy mężczyzna wydłubie sobie prawe oko. To było nie tylko okrutne i upokarzające, ale także odbierało zdolność do walki tym ludziom. Jeśli tarczę trzyma się w lewej ręce, to bez prawego oka nie można skutecznie walczyć. I Izraelici oczywiście nie chcieli przyjąć tak haniebnych warunków, więc wezwali swojego nowego króla. Saul zabrał wojsko i maszerowali całą noc, aby przeprawić się przez Jordan i dotrzeć do Jabesz Gilead. Wyzwolił miasto, ocalili jego mieszkańców i ci ludzie nigdy nie zapomnieli, co Saul dla nich uczynił. A przecież Jabesz Gilead wcale nie leżało blisko góry Gilboa. Nie znajdowało się w pobliżu miejsca, gdzie rozegrała się bitwa, o której czytamy w tym rozdziale. A jednak, gdy wieść o śmierci Saula dotarła do nich, kiedy usłyszeli, że Filistyńczycy zabrali jego ciało i przygwoździli je do muru Bet-Szean, powiedzieli: to jest niedopuszczalne. Okazali lojalność, uhonorowali swego pana i króla. Maszerowali całą noc, aby odzyskać jego ciało i ciała jego synów. Umyli je, oczyścili i pochowali z należnym szacunkiem. W rozdziale pełnym tragedii i katastrofy, w chwili, kiedy Filistyni rozbili izraelską armię, a Izraelici uciekali ze swoich miast, ten akt odwagi i wierności staje się takim promykiem światła. Trofeum, które miało być ukoronowaniem zwycięstwa Filistynów, zostało im odebrane przez ludzi z Jabesz Gilead. Saul został uhonorowany. Ten, który był ich królem i wybawcą, został uhonorowany dzięki ich bohaterstwu. To uczy nas, że dobrze i słusznie jest okazywać cześć, honor i lojalność tym, którzy nas chronią i bronią. Ale od razu pojawia się pytanie: jeśli Saul był godzien takiego aktu odwagi, to ileż bardziej nasz Pan Jezus Chrystus? Saul wyzwolił jedno miasto. Chrystus wybawił swój lud od wroga znacznie groźniejszego niż Amonici. On nas ocalił od szatana i od paszczy piekła. Wyrwał nas z mocy grzechu, którego sami nigdy nie moglibyśmy pokonać. Uwolnił nas od wiecznej zguby. Saul był bohaterem dla Jabesz Gilead. Jezus jest bohaterem całej ziemi. Każdego chrześcijanina na przestrzeni wieków. On wyrwał nas z królestwa ciemności i przeniósł do królestwa Bożej światłości. Umiłował nas i wydał samego siebie za nas. Mówiliśmy o tym też w zeszłym tygodniu, kiedy mówiliśmy o Abigail, czy poprzednim razem. O tym, jak serce Abigail przywiązało się do Dawida po tym, jak wybawił ją z rąk Amalekitów. Jeśli mieszkańcy Jabesz Gilead okazali taką lojalność Saulowi za uratowanie jednego miasta, o ileż bardziej my powinniśmy być pełni lojalności, wdzięczności i miłości wobec Jezusa, naszego Zbawiciela. Nie pozwólmy, by to słowo Zbawiciel spowszedniało przez powtarzanie. Nasz Zbawiciel, nasz Wybawiciel, ten, który nas wyrwał, on jest godzien lojalności najwyższej próby, odwagi i poświęcenia, jeśli zajdzie taka potrzeba. Lojalności, która chce być choć odrobinę godna tego, co on dla nas uczynił. A jednak, ilu chrześcijan w praktyce mówi: to za dużo? Członek zboru? Nie. Mam żyć dla niego? Nie. Będę służył na własnych warunkach, po swojemu, tak jak ja chcę i kiedy ja chcę. To jest smutne świadectwo tego, jak niewiele cenimy nasze wybawienie i naszego Zbawiciela, skoro okazujemy mu tak mało czci i wierności. Dlatego naśladujmy mężów z Jabesz Gilead. Oni uczcili Saula. My tym bardziej uczcijmy naszego Zbawiciela, naszego Wybawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. I po trzecie i ostatnie, ostatni punkt. Saul i Dawid. Teraz na zakończenie tej księgi spójrzmy jeszcze raz na całość i zapytajmy, czego uczą nas życie i śmierć Saula oraz życie Dawida. Jakie przesłanie płynie z pierwszej księgi Samuela? Przede wszystkim Samuel przeprowadza nas z okresu sędziów do okresu królów. W tej historii dwie postacie dominują. Saul i Dawid. I praktycznie prawie w każdym kazaniu wskazywaliśmy, jak obaj w różny sposób wskazują na Chrystusa. Czasami w pozytywny sposób, czasami w negatywny sposób. Ale teraz zobaczymy to jeszcze szerzej. Saul i Dawid są proroczym obrazem Izraela i Kościoła, Starego i Nowego Przymierza. Saul nie uwierzył Słowu Bożemu i nie był mu posłuszny. Dlatego Bóg odebrał mu królestwo i dał je Dawidowi. Bóg zakończył panowanie Saula i jego życie i utorował drogę Dawidowi, aby zajął jego miejsce. I Saul jest obrazem Królestwa Izraela i Starego Przymierza. Izrael wydał na świat Mesjasza według ciała, lecz kiedy Mesjasz przyszedł, nie przyjęli go. Królestwo zostało im odebrane i dane innym. Tak jak przez pewien czas panowanie Saula i Dawida nakładało się na siebie, podobnie Stare Przymierze przez pewien czas współistniało z Nowym, aż zostało ostatecznie zakończone. I tak jak życie Saula zakończyło się sądnym dniem, kiedy został pokonany przez wrogów, podobnie Izrael pod Starym Przymierzem skończył się sądnym dniem, kiedy w roku 70 Rzymianie zburzyli Jerozolimę i zburzyli świątynię. Zostało to definitywnie zakończone, tak jak życie Saula. Pan Jezus sam to wyjaśnił w przypowieści o niegodziwych dzierżawcach. Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza z 21 rozdziału 33-46. 21 rozdział Ewangelii Mateusza od 33 wersetu. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę. Ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę i wydzierżawił ją wieśniakom i odjechał. A gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. Ale wieśniacy pojmali sługi jego. Jednego zbili, drugiego zabili, a trzeciego ukamienowali. Znowu posłał inne sługi w większej liczbie niż za pierwszym razem, ale im uczynili to samo. A w końcu posłał do nich syna swego, mówiąc: uszanują syna mego. Ale gdy wieśniacy ujrzeli syna, mówili między sobą: to jest dziedzic, noże, zabijmy go, a posiądziemy dziedzictwo jego. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom? Mówią mu: wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Rzecze im Jezus: czy nie czytaliście nigdy w pismach: kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się kamieniem węgielnym? Pan to sprawił i to jest cudowne w oczach naszych. Dlatego powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce. I kto by upadł na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo by on upadł, zmiażdży go. A gdy arcykapłani i faryzeusze wysłuchali jego podobieństw, zrozumieli, że o nich mówi. I usiłowali go pojmać, ale bali się ludu, gdyż miał go za proroka. Winnica należała do pana domu. Dzierżawcy otrzymali ją jedynie w opiekę na pewien czas, żeby wydawała owoce. Lecz gdy odrzucili jego syna, sprowadzili na siebie karę, a winnica została oddana innym. Podobnie było z Królestwem Izraela. Jego zadaniem było wydać na świat Mesjasza. Lecz gdy Mesjasz przyszedł, okazało się, że to jego królestwo, to jego winnica i to jemu należy się posłuszeństwo. Żydzi jednak go odrzucili. Nie musieli tak postąpić. Mogli być jak Jonatan, który uznał, że królestwo należy do Dawida. Jonatan jest obrazem wierzących Żydów w czasach Pana Jezusa, którzy uznali panowanie większego syna Dawida i przyjęli go jako swojego króla. Saul nie musiał umrzeć w tak tragiczny sposób. Jego panowanie musiało się zakończyć, lecz on sam mógł przyłączyć się do Dawida i znaleźć w nim ocalenie. Tak samo Izraelici nie musieli zostać zniszczeni przez Rzymian. Mogli przyłączyć się do Chrystusa i wejść do Jego królestwa, do Jego chwalebnego Kościoła. Ale tego nie uczynili. I tak jak panowanie Saula dobiegło końca, tak samo definitywnie zakończyło się panowanie Starego Przymierza. Dzisiejszy naród izraelski nie jest już ludem przymierza. I chrześcijanie nie powinni przypisywać im jakiegoś szczególnego statusu. Ani politycznego, ani społecznego, ani tym bardziej teologicznego. Jedyny przywilej, jaki im pozostaje, to jest ten, o którym mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że dary i powołanie Boże są nieodwołalne. Darem jest Chrystus, a powołaniem wiara w Niego. Żydzi wciąż mogą być wszczepieni na nowo, ale na tej samej podstawie, co wszyscy inni. Przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Drzwi są otwarte, ale nie przez stare przymierze. Ono dobiegło końca. Żydzi już nie mają przymierza. Już nie mają prawa wynikającego z przymierza. Nie mają społeczności z Bogiem. Nie możemy myśleć o nich, że są szczególnym Bożym ludem na ziemi. To Kościół, a nie współczesny Izrael, jest świątynią Boga. My jesteśmy Izraelem Bożym, jak mówi apostoł Paweł. Jesteśmy duchowym domem zbudowanym na kamieniu węgielnym, którym jest Pan Jezus Chrystus. On został odrzucony przez budowniczych, ale stał się fundamentem. Wszyscy, którzy w Niego wierzą, są częścią tego duchowego domu. Śmierć Saula i upadek jego panowania to obraz końca Starego Przymierza. Ale na jego miejsce wstępuje Dawid, obraz Chrystusa i Jego wiecznego Królestwa. Widzimy więc dobrą nowinę. Kościół obejmuje wszystkich ludzi, niezależnie od pochodzenia. Już nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego. To, co się liczy, to wiara w Jezusa Chrystusa. On zburzył mury podziału, zniósł przepisy i znaki Starego Przymierza, które obowiązywały Żydów. Obrzezanie, prawa odnośnie pożywienia, oczyszczania i tak dalej. Teraz liczy się jedno pytanie. Czy wyznajesz ustami, że Jezus jest Panem i wierzysz w sercu swoim, że Bóg wskrzesił Go z martwych? Jeśli tak, należysz do Jego Królestwa. Jeśli tak, masz życie wieczne, bo w Chrystusie każdy, kto wierzy, staje się współdziedzicem, dziedzicem błogosławieństwa i chwały, które zdobył dla nas większy syn Dawida, nasz Pan Jezus Chrystus. I tak kończy się pierwsza księga Samuela, śmiercią Saula i końcem jego panowania. Ale dla nas to wskazanie na większą rzeczywistość, na śmierć Starego Przymierza i na wstąpienie na tron Dawida, który zapowiada Jezusa. W Nim odnajdujemy nasze błogosławieństwo, nasze życie i naszą nadzieję. Amen.